Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia zebrani przy radioodbiornikach, drodzy pielgrzymi. Od kilku dni Pan Jezus zasiada na górze, głosząc nam kazanie, które tak też zostało nazwane, kazanie na górze. Konstytucja życia człowieka nowego. I to słynne Jezusowe słyszeliście, a ja wam powiadam. Święty Paweł potwierdza tę naukę Chrystusa, mówiąc, że niemożliwą rzeczą jest, by nie było w naszym życiu konsekwencji wobec tego, co Bóg uczynił dla nas w Jezusie Chrystusie. Że jeden umarł za wszystkich. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechu. Dokonał dla nas rzeczy niewyobrażalnej. Jezus umarł w miejsce skazańców, w zastępstwie. W oczach Boga wygląda to tak, jakbyśmy my ponieśli śmierć, konsekwencje naszych czynów. Lecz aby tak mógł Bóg na nas patrzeć, potrzebny jest chrzest, w którym przechodzimy, w którym przeszliśmy przez zanurzenie w wodę, która tutaj jest znakiem śmierci, tejże właśnie śmierci, na którą z powodu grzechu zostaliśmy skazani. Woda jest znakiem śmierci, a nie życia. Tak oto umarliśmy, aby nie żyć dla siebie, ale dla Jezusa, który za nas umarł. Oto cel i sens życia chrześcijańskiego, który dzisiaj Słowo Boże nam odsłania. Ale jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk dla duszy, co potem też, drodzy, przekłada się na życie społeczne Kościoła, jest przeciętność, postawa przeciętności, życie w przeciętności, duchowość taka przeciętna. Przeciętność to jest grzech, pociągający za sobą ogromne skutki. Uruchamia bowiem procesy rozwadniające Kościół. Przeciętność powoli, powoli rozwadnia duszę Kościoła. Jeśli dzisiaj z bólem przeżywamy nadszarpnięty autorytet Kościoła, to sądzę, jego przyczyn szukamy w niewłaściwym miejscu. Patrzymy na konkretne grzechy, postawy konkretnych ludzi. Tylko że to są owoce. Korzeń leży zupełnie gdzie indziej. Gdzie? Odpowiedź to jedno słowo. Przeciętność. Uznana w dodatku za normę. To jest korzeń grzechu. Gdy człowiek odkupiony zapomina, że odtąd nie żyjemy już dla siebie, ale dla Chrystusa. A myśmy się stali przeciętni. Nasze, i to w wymiarze społecznym, masowym, przeżywanie wiary stało się przeciętne. Bez ognia, bez zapału. Byle było, byle zaliczyć. Jakby ludzie obrażeni na Boga. A grzech lubi takie klimaty. Grzech rodzi się w klimacie przeciętności, gdy upada gorliwość i zapał. Gdy nie ma tego pawłowego przynaglenia, owego magis, więcej, wyżej, głębiej, szerzej, tylko byleby było. Obyliśmy się już ze słowem skandal w Kościele. Często je powtarzamy. Tylko że, drodzy, skandal to nie tylko wstrząsające grzechy, krzywdy, ale sama przeciętność jest skandalem. Dla chrześcijanina największym skandalem jest przeciętność. Jest wybór życia w przeciętności. Włoski teolog ojciec Amadeo Cencini powiada, że wielkich grzechów, skandalicznych grzechów dopuszczają się nieliczni, ale w konsekwencji przeciętności wielu albo wszystkich. Choćby przeciętność w przeżywaniu celibatu, w przeżywaniu ślubów zakonnych, przeciętność w przeżywaniu ślubów małżeńskich, przeciętność w przeżywaniu sakramentów, przeciętność w modlitwie. Właśnie klimat przeciętności wytwarza sprzyjające środowisko, w którym rodzą się wielkie grzechy, w którym rodzą się skandale. Ogłuchliśmy na grzech. I to jest największym skandalem. I to jeszcze skandalem, którego nie widzimy, który zupełnie nas nie boli. Jak mówią, przynajmniej tak twierdzą, że są znawcami, 20 milionów aborcji od wojny w Polsce. Co trzecie małżeństwo się rozpada. Tysiące młodych ludzi żyją z sobą bez sakramentalnego ślubu przy akceptacji rodzin. Zatrważający alkoholizm zasysający coraz młodszych. Wulgaryzm mowy i rozwiązłość w mowie. Opanowanie w nałogowej nieczystości. Ogłuchliśmy na grzech, który stał się normą. Niczym ludzie obrażeni na Boga. Bardzo łatwo się gorszyć, gdy widzimy grzech innych, odwracać plecami, czy nawet odchodzić od Kościoła. Ileż to ostatnio pojawiło się pytań w przestrzeni publicznej o sensowność bycia w Kościele, w takim Kościele. Pojawiają się też raz po raz fałszywi prorocy. Również my, kapłani, ulegamy tym apokaliptycznym wizjom co do rozpadu Kościoła. Nie wolno nam ulegać tym wizjom fałszywych proroków. Tylko że takie mówienie, które jest zgorszeniem, które wieści apokaliptyczne wizje, odzwierciedla też duchową dojrzałość danej osoby, że jest to dojrzałość raczej niska. To jest postawa człowieka, który boi się zła. Nie widzi w nim własnego wkładu z powodu przeciętności duchowej. Trzeba nam się nawrócić. Pozwólmy przekonać się Słowu Bożemu. Porzućmy wszelką przeciętność i oziębłość. Nie schładzać zapału. Nie niszczyć ducha, nie gasić ducha, ale rozpalać ducha. A od Jezusa, drodzy, uczmy się przeżywać zło. Jezus się nie gorszył, lecz zmierzył się z naszym grzechem. Wziął go na siebie. Wziął go na własne barki, ucząc nas właściwej postawy wobec zła, wobec grzechu. Ucieczka od zła, gorszenie się złem, to jest mentalność pogańska. A przecież to, co stare, minęło. Nie chodzi o to, byśmy się złem brzydzili. To jest udawana pobożność. Ale byśmy go nieśli z grzesznikiem. I tylko tak pokochamy Kościół, poraniony Kościół, i zamiast odchodzić, będziemy go nieść z Jezusem. Człowiek wierzący ma w sobie uczucia i wrażliwość cierpiącego sługi niewinnego baranka, który bierze na swoje barki nasz grzech, nie swój grzech. Bóg uczynił go grzechem, abyśmy my mogli dostąpić sprawiedliwości. Jeden umarł za wszystkich. Jak to robić? Naprawdę to jest bardzo prosto. Podanie ręki, upomnienie, ale również podjęcie postu za Kościół, pokutowanie, gorąca modlitwa, ofiarowanie Bogu cierpienia, choroby, częste odmawianie egzorcyzmów, jak chociażby modlitwa do Michała Archanioła. Nasz Kościół potrzebuje ofiary, pokuty, postu jak nigdy dotąd. I potrzebuje ludzi zapalonych, którzy ofiarują to Kościołowi. Drogie siostry i bracia, kiedy w 1943 roku w Nowogródku siostry nazaretanki zderzyły się ze złem, bez wahania z nim się zmierzyły, nie ukryły się jedynie za żarliwą modlitwą w intencji uwolnienia aresztowanych mężczyzn, zachowując w ten sposób oazę bezpieczeństwa, ale wzięły zło na siebie. Dziś są dla pokoleń wzniosłym przykładem, gdzie leży cel i sens życia chrześcijańskiego. Ale nie każdy dostępuje takiego zaszczytu, męczeństwa. Mamy tego świadomość. Chrystus wybiera tylko niektórych, ale też wydaje mi się, że nie inaczej, jak tylko w tym duchu winniśmy interpretować atak na kapłana we Wrocławiu. Musimy w tym zobaczyć Chrystusa. I to nie jest jakieś kaznodzieńskie, moje w tym momencie dorabianie teorii. Chrystus przebity zaprosił księdza Ireneusza Bakalarczyka do zjednoczenia ze swoją ofiarą. Chrystus go umiłował. To jest tajemnica, której nie zgłębimy. Tajemnica Jezusowego planu. Ta ofiara kapłana, którego przebito jak Chrystusa, jest Bogu potrzebna za Kościół, za nas. W ten sposób ten kapłan stał się nam bardzo bliski. Módlmy się gorąco o jego powrót do zdrowia. My, kapłani, wiemy, co znaczy, że sami mamy stawać się Eucharystią i że Jezus ma prawo zażądać od nas takiej ofiary, jeśli mu ona będzie konieczna. Nie żyjemy bowiem dla siebie, ale dla Niego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Pozwólmy, drodzy, nawrócić się Słowu Bożemu. Niech ono będzie dla nas przebudzeniem, porzuceniem wszelkiej przeciętności, oziębłości i byle jakości w służbie Bożej. Pojednajmy się z Bogiem. Przyjmijmy Jezusowe kazanie na górze, które maluje życie człowieka nowego. Żyjmy dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. To właśnie ta miłość Chrystusa, woła dzisiaj święty Paweł, przynagla nas. Rodzi w nas gorliwość, byśmy nigdy nie zapomnieli, że mamy ogromny dług do spłacenia naszemu Panu gorliwym, pełnym zapału życiem. Wtedy zło nie będzie miało dostępu. Wtedy zło nie będzie miało gruntu, gleby, by się rozwijać. Wtedy zło naszym życiem będzie kruszone, podcinane u samych korzeni. bo Duch Święty będzie nas prowadził, a Kościół, a wiara będzie kwitnąć w mocy Bożego Słowa. Amen.